Moi drodzy, chciałbym mówić o temacie, który od jakiegoś dwóch tygodni gdzieś tak cały czas Bóg to słowo kładł na moje serce, właściwie przypominał mi to słowo, bo ono będzie jakimś też przypomnieniem, ale myślę, że będzie takim ważnym przypomnieniem dla nas. I chciałbym dzisiaj też z tym słowem się z wami podzielić, dlatego że no, jesteśmy w różnych sytuacjach i czasami, że tak powiem, mówimy, że słabniemy, że już nie mamy sił, że już chyba nie damy rady. W różnych sytuacjach naszego życia to tak wygląda. Chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Hebrajczyków, 12 rozdział. Od 1 do 3 wiersza chciałbym czytać ten fragment i chciałbym go przeczytać tak, jak on jest zapisany w oryginale, bo u nas troszeczkę tłumaczenie nie oddaje właściwie tekstu, szczególnie w jednym miejscu, w jednym momencie. Czytamy tutaj tak: przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który, i teraz tutaj jest inaczej, tu jest napisane, który zamiast doznać należytej mu radości, w języku greckim w Nowym Testamencie brzmi to inaczej. Powinno być tak: patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który patrząc na radość, której miał doznać, który patrząc na radość, której miał doznać, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. My doskonale wiemy, kiedy Słowo Boże mówi trud, wysiłek i tak dalej, to myślę, że gdzieś tam każdy z nas może się w tym wszystkim odnaleźć. I tutaj autor listu do Hebrajczyków, no właśnie takim tutaj słownictwem się posługuje. Pisze te słowa, moi drodzy, pisze do Żydów, bo to jest list do Hebrajczyków. Ale to są Żydzi, którzy uznali Mesjasza. To są Żydzi, którzy nawrócili się do Chrystusa. To są Żydzi, którzy byli gotowi jakby pozostawić, jak to mówimy w cudzysłowie, wiarę czy naukę ojców. Tak naprawdę to oni jej nie porzucali, bo odkrywali, że właściwie powinni odkryć tego, który przyszedł, który był zapowiadany w Pismach. Ale tak byli traktowani przez swoich współziomków, przez Żydów, którzy odrzucili Chrystusa. Byli uznani za zdrajców wiary. Byli uznani za tych, którzy porzucili wiarę ojców. Dlatego, że generalnie ta większość Żydów uczonych w Piśmie nie uznała, nie rozpoznała i nie uwierzyła w Jezusa jako Mesjasza, jako Zbawiciela. A więc kiedy autor pisze ten list do Żydów, pisze do ludzi, którzy są w wielkim ucisku, są prześladowani, są, ja tak powiedziałem, że są między młotem i kowadłem, oni są w środku, z jednej i z drugiej strony są uderzani, bo doznają różnego rodzaju nieprzyjemności, presji, ataków ze strony Żydów, którzy odrzucili Mesjasza, ale także dla Rzymian są po prostu Żydami, którzy ciągle gdzieś tam się buntują, co ciągle wzniecają jakieś powstania i tak dalej, bo różni ludzie się pojawiali, o czym też mówią nam Dzieje Apostolskie. I też dla Rzymian, jako Żydzi, także są ich wrogami, niewygodnymi ludźmi. Z jednej i z drugiej strony ci chrześcijanie żydowscy, nasi bracia, siostry, ci pierwsi, których powstał zbór w Jerozolimie, oni są pod wielką presją i bardzo prześladowani. I moi drodzy, kiedy jesteśmy atakowani z różnych stron i znikąd nie znajdujemy jakiegoś wsparcia i pomocy, zaczynamy się zastanawiać, czy myśmy dobrze wybrali, czy my idziemy właściwą drogą, czy rzeczywiście idziemy za Chrystusem. Czasami, kiedy ludzie oddają swoje życie Bogu, wydaje się, że jakby teraz wszystko powinno iść z górki. Na pewno będziesz przeżywał wielką radość, wielki pokój, jakiego nie miałeś wcześniej, wielką miłość, jakiej nigdy wcześniej nie doznawałeś, i tą świadomość, że Bóg ci przebaczył grzechy, jesteś z Nim pojednany. To będziesz doświadczał. Ale bardzo szybko zauważysz, że pojawiają się przeciwności, ataki, czasami to od tych najbliższych, którzy są blisko ciebie, będą cię uważać za zdrajcę, będą cię uważać za człowieka, który postradał zmysły i tak dalej. Kiedyś jeszcze, jak mówiłem, jak się nawróciłem, kiedyś mój tato, już świętej pamięci, mówi, ty chyba zgłupiałeś albo zgłupiejesz do reszty, czytając tą Biblię. Prawda? Dla ludzi to jest niezrozumiałe. I będziesz przeżywał różnego rodzaju presję i ci ludzie wierzący, ci Żydzi nawróceni zaczęli się chyba wahać, zaczęli się zastanawiać, co dalej robić. I autor tak pięknie zaczyna i pokazuje im, że Chrystus jest kimś większy od aniołów, których znali z opowieści, z wydarzeń Starego Testamentu. Że Jezus jest większym przywódcą niż był Mojżesz, bo dla Żydów Mojżesz był największym przywódcą. To, co Mojżesz powiedział, to tak było i koniec. Ciągle, mówi Jezus, oni czytają Mojżesza po synagogach, prawda? A autor tego listu mówi, Jezus jest kimś więcej, kimś większym od Mojżesza. Mojżesz był sługą w domu Bożym, a Jezus jest budowniczym domu Bożego, ten, który zbudował dom Boży. On przewyższa zupełnie dom Boży. Tak więc większy od aniołów, większy od Mojżesza. Mówi, arcykapłani Starego Testamentu nie mogą się równać z arcykapłaństwem Jezusa Chrystusa. On jest tym najwyższym arcykapłanem, jedynym, który siedzi po prawicy Ojca i wstawia się we dni i w nocy za swoim ludem, za nami dzisiaj. On jest i wstawia się za tobą i za mną. Tamci arcykapłani żyli krótko, umierali, śmierć stawała im na drodze, a nasz arcykapłan Jezus Chrystus żyje na wieki. Śmierć nad nim nie panuje. Złożył jedyną, jednorazową, doskonałą ofiarę, która jest niepowtarzalną ofiarą. Ona jest tak doskonała, że nie trzeba jej powtarzać. O tym nam mówi Słowo Boże. I ta ofiara odkupiła ciebie i mnie z wszystkich naszych grzechów. Sprawiła, że jesteśmy dzisiaj usprawiedliwieni w oczach Bożych. A więc jest większy od tych arcykapłanów. Więcej. Tamci składali ofiary, które tylko przykrywały grzechy, ale sam Chrystus stał się ofiarą doskonałą, jedyną, która gładzi grzechy całego świata. Ona sprawia, że te grzechy są przez Boga odsunięte i On o nich nie pamięta. Jak Bóg, który wszystko wie, może nie pamiętać. A jednak Biblia mówi, że On je odrzuca daleko od nas, nasze grzechy. Nie wspomina naszych grzechów. On jest takim Bogiem, który te rzeczy w ten sposób robi. I też, kiedy czytamy ten list do Hebrajczyków, chciałbym, żebyśmy mieli właśnie tą świadomość, że ci ludzie, ci wierzący właśnie będąc pośród tak wielkiego ucisku, są zachęceni przez ten list, ale są też ostrzeżeni. Szczególnie 6 rozdział mówi, aby się nie wycofali. 10 rozdział, aby się nie wycofali, aby się nie odwrócili od wiary w Jezusa Chrystusa, aby się nie zaparli tego, w którego uwierzyli. A więc dochodzimy do tego punktu, który czytaliśmy. To wszystko, kiedy już zostało pokazane im, kim jest Chrystus, On mówi, przeto i my, przeto i my. To znaczy my wierzący, my, którzy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. Oznacza to także każdego z nas, jak tutaj jesteśmy, jeżeli tylko oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, przeto i my. A więc dotyczy to ciebie i mnie. Jesteśmy tymi, którzy jesteśmy w tym biegu wiary. Apostoł Paweł bardzo często posługiwał się pojęciem biegu. My teraz mówimy o liście do Koryntian dla Greków, którzy organizowali olimpiady co 2 lata, jak pamiętacie, mówiłem, istmijskie. Doskonale znali, doskonale orientowali się właśnie o czym jest mowa. I apostoł Paweł przenosi ten obraz biegu chrześcijanina do naszego chrześcijańskiego życia. Każdy z nas, kiedy oddaliśmy nasze życie Bogu, rozpoczęliśmy bieg wiary. I ja mówię, to nie jest żadna przechadzka, to nie jest żadna przebieżka, to nie jest spacerek. Chcę, żebyście wiedzieli, żebyśmy wiedzieli, my jesteśmy w biegu wiary. Niedobrą rzeczą jest się zatrzymywać w tym biegu. Bo jeżeli człowiek się zatrzymuje w tym biegu, to zaczyna po prostu się rozglądać na różne strony. Ale kiedy masz cel przed sobą, kiedy biegniesz do celu, który jest przed tobą, który Bóg przed tobą postawił, to wtedy możesz dobrze ten swój bieg wykonywać. Apostoł Paweł, kiedy był tuż przed egzekucją, kiedy był w więzieniu rzymskim, w drugim liście do Tymoteusza mówi tak: albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem. Wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan. A więc zwróćmy uwagę, on tu mówi o boju i mówi o biegu. On mówi, ja rozpocząłem mój bieg za moim Panem. Wiecie, kim był Paweł? Był przeciwnikiem Chrystusa. On tępił tych, którzy wyznawali imię Jezusa Chrystusa, skazywał ich na śmierć, ale kiedy spotkał się z Jezusem, wszystko radykalnie się zmieniło i rozpoczął cudowny bieg życia. On jest jednym z tych świadków, na których ty i ja dzisiaj powinniśmy patrzeć. Wśród tego obłoku świadków, na którego powinniśmy patrzeć, jak rozpoczynać, jak biec i jak dobiec do końca swój bieg wiary. Tak więc apostoł Paweł mówi, biegnę. W liście do Koryntian, 1, 9 rozdziale, od 24 do 27 wiersza, też coś mówi nam o tym naszym życiu i o naszym biegu. Ja może przeczytam ten fragment Bożego Słowa. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony, albo sam nie był jak ten, który sam próby nie przeszedł. Zwróćcie znowu uwagę, mówi o tobie i o mnie, mówi o chrześcijanach, którzy zdecydowali się iść za Jezusem. Biegniemy, jesteśmy w wyścigu, ale nagrodę zdobywa jeden. No, jakby tak to dosłownie odebrać, to tylko jeden z nas może nagrodę odebrać. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że ci, którzy biegną, tak mają biec właśnie, aby być tym jednym, tym, który jest pierwszy, ten, który zdobywa nagrodę. Zwróćcie uwagę, że bieg musi być fair play. Nie możesz ominąć kawałek trasy, na skróty sobie pobiec i tak dalej. Jest wyznaczona trasa, jest wyznaczona linia i musimy trzymać się tej linii, którą wyznacza nam Boże Słowo. Tą trasę, którą wyznacza nam Boże Słowo. On mówi tutaj, ja biegnę, ja walczę, ja umartwiam, ja ujarzmiam swoje ciało. Co, chrześcijanin umartwia, ujarzmia? Chrześcijanin sam... Jakby on mówi, ja jakby sam biję samego siebie, to ciało, aby ono nie wzięło górę nad moim życiem i nie spowodowało, żebym tego biegu nie dokończył. A więc chrześcijanin ma dokonywać tak bieg, tak biec, aby odebrać nagrodę, kochani. Aby to, co Bóg przed tobą i przede mną położył, abyśmy mogli to odebrać z radością od Pana. Pochwałę, nagrodę, to, co Bóg dla każdego z nas przygotował. Wszyscy na stadionie biegną. Biegniemy i ten wyścig każdego z nas jest o największe cele, bo to dotyczy kwestii twojego i mojego zbawienia, życia wiecznego, chwały, nagrody, tego, co Bóg dla nas przygotował. Drugą rzecz, którą powinniśmy sobie uświadomić, to autor tego listu, bo nie znamy do końca, nie wiemy, są tu ciągle dyskusje, kto jest autorem listu do Hebrajczyków. Ale to nie ma znaczenia co do natchnienia tej księgi. On tutaj mówi, że ten bieg mamy biec wytrwale. Nie tylko biec, nie tylko fair play biec, ale mamy go biec wytrwale. Bo wiemy, że w tej drodze, w tym biegu za Panem napotykamy na różnego rodzaju sytuacje, problemy i wyzwania. I to, czego bardzo potrzeba każdemu Bożemu dziecku, każdemu z nas, to wytrwałości. Każdy z nas potrzebuje wytrwałości. Popatrzcie, w 10 wierszu listu do Hebrajczyków, w tym samym liście, kiedy oni, tam jest mowa o uwięzieniu, o zabraniu majątku, który posiadali, zostali obrabowani, pozbawieni swoich domów i tak dalej, i wtrąceni niektórzy do więzienia. Oni to wszystko przechodzili. I w tym kontekście, w 10 rozdziale czytamy tak, w wierszu 36, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Zwróćcie znowu uwagę, ty i ja mamy, tak jak Chrystus, patrzeć na to, co Bóg dla ciebie i dla mnie przygotował w tym biegu. Nie jest złą rzeczą, kiedy chrześcijanin w tym biegu patrzy na nagrodę, patrzy na chwałę, do której zmierzasz. To powinno być przed twoim oczyma, to powinno być twoją tęsknotą i pragnieniem, bo to jest realne. I on mówi, nie porzucajcie waszej ufności, wytrwałości wam potrzeba. I wiersz 37, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Kochani, jeszcze tylko mała chwila. Czasami jest tak, że ktoś poddaje się, rezygnuje, bo mówi, że już nie wytrzyma. Gdyby wytrzymał jeszcze chwilkę, jeszcze troszeczkę, doświadczyłby Bożej mocy, Bożej łaski i Bożej pomocy. Nagle by zobaczył, że Bóg wkroczył i dał zwycięstwo. Wytrwałość jest niezwykle ważna dla każdego z nas. Pamiętacie, jak Saul się zniecierpliwił? Bóg kazał przez proroka Samuela mu czekać ze złożeniem ofiary, że on przyjdzie i złoży ofiarę, a on nie wytrzymał. W pewnym momencie zaczął się bać, wrogowie zaczęli się zbierać, a jego ludzie zaczęli od niego uciekać. Tam rosła grupa nieprzyjaciela, a armia Boża topniała w oczach. I on mówi, i złożyłem ofiarę. Gdybyś poczekał, gdybyś zostawił, poczekał jeszcze trochę, to Pan by umocnił ciebie, Pan by umocnił twoje królestwo. Kochani, jest czasami taka sytuacja, że jesteś w takiej walce, w takim ogniu, wołasz do Boga i wydaje się, skąd przyjdzie pomoc. Ale wiedz jedno, że pomoc twoja i moja jest od Pana i ona przyjdzie we właściwym czasie. A więc nie musisz, czy też nie poddawaj się, nie rezygnuj. Ale bądź cierpliwie, czekaj, aż Pan da swoje wybawienie. W jednym miejscu jest napisane, kiedy apostoł Paweł założył zbory w Galacji, kiedy wracał z powrotem, umacniał te zbory, jest napisane, że zachęcał ich i mówił do nich, że przez wiele ucisków musimy wejść do Królestwa Bożego. A więc jesteśmy tego świadomi i to przeżywamy. Ale tutaj chodzi o to, że masz biec w taki sposób, aby w tym biegu okazała się twoja wytrwałość. Abyś się nie zniechęcił, nie poddał, nie zrezygnował. To słowo hypomone, które tutaj jest użyte, oznacza cierpliwe znoszenie, wytrzymywanie wszelkiego trudu, wszelkich przeciwności i nieprzychylności. Chrześcijanin jest człowiekiem, który będzie doświadczał różnego rodzaju nieprzychylności. Z różnych stron. Będziemy atakowani przez ludzi. Będziemy atakowani przez siły ciemności, które będą w różnoraki sposób wywierać na nas presję, próbować nas zastraszyć, abyśmy z tego biegu zrezygnowali. Pamiętaj, jest tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść. Pan przychodzi, jego przyjście jest bardzo blisko, my o tym wiemy. A więc tym bardziej musimy się zachęcać do tego nawzajem, aby każdy z nas wytrwał w tym biegu wiary, abyśmy nie zbaczali z tej trasy, nie szli w jakieś nieposłuszeństwo w naszym biegu wiary. Jeden z ojców Kościoła nazwał wytrwałość królową wszystkich cnót. I to hypomene tłumaczone jest jako nie tylko jako cierpliwość, ale jako wytrwałość, która łączy się z odwagą. Nie tylko cierpliwe oczekiwanie, ale w tym jest też odwaga, cierpliwe znoszenie z odwagą tego wszystkiego, co nam przychodzi przeżywać. Cyceron nazwał to tak, dobrowolne, codzienne znoszenie rzeczy trudnych dla sprawy honoru i pożyteczności. Jeżeli oni, ci poganie, się w ten sposób zachęcali, jeżeli oni widzieli w tym królową cnót, to tym bardziej my, patrząc do Bożego Słowa, musimy zobaczyć, jak bardzo ważna jest kwestia wytrwałości. Dlatego też Słowo Boże nam przypomina, i list do Hebrajczyków, o wytrwałości Hioba. Że Hiob, pomimo tego wszystkiego, z czym się zderzał, on ciągle z nadzieją patrzył nareszcie przyjechał. Ciągle z nadzieją patrzył, prawda? Ktoś, kto zasnął, to się obudzi. Ciągle z nadzieją patrzył na, i oczekiwał na Boże wybawienie, znosząc te wszystkie nieprzychylności. Przypominam sobie takie wydarzenie, ja je tak troszeczkę sparafrazuję, to jest autentyczne wydarzenie z którejś z olimpiad, gdzie w olimpiadzie brał, w maratonie, w wyścigu maratońskim brał udział człowiek, no, biegacz, który nie był najwyższych lotów, że tak powiem, nie był jakimś tam mistrzem, ale został wysłany, wystartował i biegł. Nie dość tego, że biegł, to jeszcze gdzieś tam zranił się po drodze. I tu ta historia mówi o tym, że wszyscy już zawodnicy dobiegli, medale zostały rozdane, a ten ciągle biegnie. 3 godziny dopiero po już wszystkim on wbiegł na stadion. Jeszcze tam paru dziennikarzy może zostało i on dobiegł do mety. Był szczęśliwy, że dobiegł do mety. Inni by powiedzieli, bez sensu. Dawno trzeba było zrezygnować. Dziennikarz jednego pyta, dlaczego pan nie zrezygnował? Dlaczego pan ciągle biegł? Przecież medale już rozdane, wszystko rozdane, ludzie się... Po co pan biegł? On powiedział takie fajne słowa, bo mój kraj we mnie zainwestował nie po to, abym rozpoczął bieg, ale abym go zakończył. I sobie pomyślałem tak, Bóg, Królestwo Boże zainwestowało w twoje i w moje życie nie po to tylko, żebyśmy rozpoczęli bieg, ale żebyśmy dobiegli do celu, do mety. Amen. I tak dlatego jest napisane, że Chrystus jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Oto możesz być pewny i możemy być pewni, o tym nam mówi Boże Słowo, o tym jesteśmy zapewnieni z Bożego Słowa, że Bóg ciągle udziela nam mocy, tobie i mnie, każdemu z nas ciągle udziela nam świeżej mocy, abyśmy ten bieg mogli kontynuować. Czasami nie wiemy, skąd się to bierze. W liście do Filipian 1,6 jest napisane, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też kontynuował aż do dnia Jezusa Chrystusa. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały. I to jest nadzieja, którą daje Juda. On ma moc, on daje siłę, abyśmy mogli ten bieg dokonać. Dalej jest napisane, że to jest wyścig. Nie dość, że jest mowa o wytrwałości, a więc jeśli wytrwałość, to są niewygody, nieprzyjemności, trudności, o których Słowo Boże mówi, musicie je pokonać w sposób taki, jak Boże Słowo nas zachęca. Bądźcie wytrwali, wytrwałość wam pomoże przez to przejść. Ale tu jest dalej napisane, przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, biegnijmy w wyścigu. Nie tylko, że biegniemy, to jest wyścig. Wiecie, odkryłem, że słowo wyścig w języku greckim właśnie w tym fragmencie to jest słowo greckie agon. Od tego jest agonia. Agon, biegnij wytrwale w wyścigu. Agon oznacza bój, agon oznacza walkę, agon oznacza współzawodnictwo sportowe, wewnętrzną walkę, ale też agonię jako zmaganie. Wiecie, apostoł Paweł pisze w liście do Kolosan, ja toczę za was agonię. Tam na początku bodajże 2 rozdziału. Toczę za was, tam jest u nas przetłumaczone, że toczę za was bój. A to jest to słowo agonia. On mówi, ja jestem w wielkim zmaganiu i boju za was, kochani, kiedy pisze do Kolosan. Dlatego cudowną rzeczą jest, kiedy masz agonię o swój zbór. Kiedy modlisz się o swój zbór, kiedy wołasz przed Bogiem w swojej komorze, czy na spotkaniu modlitewnym, wołasz, podnosisz ręce, wołasz, Boże, błogosław swój Kościół, swój zbór, błogosław inne zbory, daj ochronę, to jest walka, to jest zmaganie. Kiedy biegniesz w tym biegu wiary, wiedz, że do tego biegu należy właśnie bój, bój modlitwy. Może mówisz, ja nie mam czasu się modlić. Ja nie mam czasu na to. To chcę ci powiedzieć, że twój bieg nie jest właściwym biegiem, że czegoś istotnego brakuje w tym biegu. Jeżeli zabraknie tam tego, co jest jedną z rzeczy najistotniejszych, jakim jest modlitwa, to czy dobiegniesz? Czy będziesz gotowy, kiedy on przyjdzie? Pamiętajcie, jesteśmy członkami jedni drugich. Jesteśmy wszyscy w wyścigu, bez wyjątku. I nie możesz powiedzieć, niech inni tą sprawę załatwią. Tak, inni będą może w większym wymiarze to załatwiać, ale nie może tam braknąć ciebie i mnie. Nie może tam braknąć twoich i moich podniesionych rąk w tym boju, w tej agonii. Wyścig jest bojem, jest walką, jest zmaganiem. A więc to nie jest żaden spacerek. To nie jest tylko fajnie, jestem zbawiony i wszystko będzie dobrze. Nie, czasami będziemy płakać, czasami... Dzisiaj rano się obudziłem. Nie powiem, że obudziłem się przeszczęśliwy. Jakoś tak trochę ciężko mi było. Myśląc właśnie o zborze, o nas, o rozwoju i tak dalej. I otworzyłem sobie psalm. Psalm 55, wiersz 17 i 18. I tutaj przeczytałem tak. Ja do Boga wołam, a Pan mnie wybawi. Wieczorem, rano i w południe narzekać będę i jęczeć i wysłucha głosu mojego. Dosłownie tak się czułem. Mówię, o, trafiłem. Wieczorem, rano i w południe wołam. Moi kochani, jesteśmy cały czas w wyścigu, w naszym osobistym, w naszej walce, ale też mamy tą odpowiedzialność za siebie nawzajem. Kochani nauczyciele, wierzę, że często wołacie, jęczycie, płaczecie przed Bogiem za dziećmi, które uczycie w niedzielę, które uczycie na klubiku. Oczekuję, że znacie je po imieniu i modlicie się o nie po imieniu. Samo przekazywanie wiedzy niewiele da. Za tym musi stać bój, modlitwa, płacz często. Boże, działaj, Duchu Święty, działaj. Tak więc jesteśmy w tym wyścigu. Wyścigu, który sam w sobie jest walką, jest zmaganiem. Moi drodzy, mamy wielu przeciwników w tym biegu. Wielu. Oczywiście dzięki Bogu, że mamy z sobą zwycięzcę. Halleluja. Mamy wielu przeciwników, ale z nami jest zwycięzca. I my dlatego nazwani jesteśmy zwycięzcami, albo więcej niż zwycięzcami, ze względu na Chrystusa, który jest w tobie i we mnie. Amen. On naprawdę jest w nas. On naprawdę jest z nami. To nie jest tylko takie pobożnościowe stwierdzenie. On jest z nami. Ale mamy przeciwnika. Czyli pierwszym przeciwnikiem to jest diabeł. On szatan, przeciwnik. On robi wszystko, żeby ciebie w tym biegu zatrzymać, żeby ci podłożyć nogę, żebyś zbiegł z trasy, żebyś poszedł w nieposłuszeństwo dla Słowa Bożego. Czego ci brakuje? Wytrwania. Aby wytrwać na tej trasie Bożej, ale mówisz, ale jeżeli ja dalej tak będę, to może ja nigdy się nie ożenię. A Bóg mówi, bądź wierny. Bądź wierny. Biegnij wytrwale. Bo Bóg doskonale wie, widzi, zna twoją, moją potrzebę. A może inne rzeczy? Może coś, jesteśmy kuszeni, żeby łatwiej było, żeby może nikt, nie będę się musiał czerwienić ze względu na Jezusa, że do Niego należy. Lepiej się czerwienić, lepiej ponieść wstyd. W cudzysłowie wstyd. W cudzysłowie wstyd. Bo pamiętacie, kto się nie będzie wstydził przed ludźmi. Tego ja będę się wstydził przed aniołami Bożymi. A więc biegnij właściwie, biegnij wytrwale, wiedz, że jesteś w tym zmaganiu, w tym biegu, ale Bóg jest z tobą i da ci siłę. Masz przeciwnika, którym jest szatan. Nie tylko szatan. Ten świat nazwany jest naszym wrogiem. Ten świat nigdy nie zaakceptuje prawdy Bożej. Będzie chciał, żeby Kościół obniżył standardy, tak? Będzie chciał, żeby Kościół się dostosował do świata. I słuchajcie, trzeba będzie coraz większej odwagi, przekonania, że nie da się pogodzić pewnych rzeczy absolutnie i nawet nie ma o czym dyskutować. Bo Bóg mówi jednoznacznie. Bóg mówi tak. I koniec. Wiecie, są różne dyskusje i ten świat ciągle oczekuje, czy Kościół w końcu zgodzi się na to, żeby homoseksualiści byli. Czy jeszcze inni i tak dalej. Wiecie, teraz są synod i tak dalej. To jest prawdziwy Kościół, który opiera się o Boże Słowo, nigdy nie może tych rzeczy przesunąć. To, co jest grzechem, jest grzechem. To, co jest złe, jest złe. Niebo i ziemia przeminą, ale Słowo Boże nie przeminie. I Bóg będzie z wszystkich sądził do tej miary słowa i koniec. Żadne nowe standardy. Tak więc jesteśmy w tym biegu, mamy przeciwników. No i chyba jeden z takich najgorszych naszych przeciwników to jest nasza stara natura. Nasze ciało, sarks. Nasze grzeszne często przyzwyczajenia, których ciągle jakoś nie możemy się pozbyć. Nasz egoizm. Już czasami nam się wydaje, żeśmy to ciało już tak zbili, w cudzysłowie, zmaltretowali, podbili w niewolę, że jest okej. Prawda? Już jesteśmy tacy zadowoleni. A tu nagle ni stąd, ni zowąd, nie? Nagle pojawia się rzecz, która nas kompletnie obala. Nagle widzimy, skąd we mnie tyle złości? Nagle, przecież skąd we mnie ta zazdrość? Skąd we mnie to, że musiałem w końcu postawić, ja, moje ostatnie zdanie się liczyło? Skąd to jest? Bo mamy tą starą naturę, a wy biegnijcie, tak biegnijcie, podbijajcie, jak Paweł mówi, podbijam moje ciało, umartwiam niewolę, bo jestem w biegu. Kochani, bo my ciągle jeszcze jesteśmy w biegu. Myśmy jeszcze nagrody nie zdobyli. Myśmy jeszcze do mety nie dobiegli. Jesteśmy zbawieni, ale sprawujemy ciągle swoje zbawienie, prawda? Takie pocieszające jest, że nie tylko my się z tym borykamy, ale ci, którzy od samego początku uwierzyli, oni też przez to przechodzili. I on mówi dalej, kiedy biegniecie, kiedy się zmagacie, kiedy czasami czujecie się jak w agonii. On mówi, biegnąc, złóżcie z siebie wszelki ciężar i grzech. Niefajnie biegnie się z ciężarami, brzemionami. Te brzemiony, te brzemiona, te ciężary to są twoje i moje troski. Troska o najbliższych, troska o pracę, troska o środki finansowe i tak dalej. Ciągle się troszczymy. Ale Biblia mówi, że mamy ten ciężar, to jest dosłownie ciężar mozu, brzemię, mamy to zrzucić siebie. Biegnąc w tym naszym biegu wiary, w tej wytrwałości, patrząc na Jezusa, mamy złożyć z siebie ciężary i grzech. Dwie rzeczy. Ciężar i grzech. Nie każdy ciężar jest grzechem, z tego by wynikało. Nie wiem, czy ja czytałem wam tą historię tego, a jak może tak, jeśli czytałem, to jeszcze raz przeczytam. Autentyczna historia po 11 września z 2000, to jest 2 lata po zamachach w Nowym Jorku. Pewien człowiek z Norfolk w amerykańskim stanie Virginia zadzwonił do lokalnej stacji radiowej, aby podzielić się tym świadectwem. Nazywał się Robert Matthew, a to jego słowa. Kilka tygodni przed 11 września dowiedzieliśmy się z żoną, że będziemy mieć pierwsze dziecko. Moja żona zaplanowała na ten czas podróż do Kalifornii, ponieważ chciała odwiedzić swoją siostrę. W drodze na lotnisko modliliśmy się, aby Bóg zapewnił jej bezpieczną podróż i opiekę. Wkrótce po tym, jak powiedziałem amen, oboje usłyszeliśmy głośny huk i poczuliśmy gwałtowne szarpnięcie samochodem. Okazało się, że pękła nam opona. Wymieniłem ją tak szybko, jak tylko mogłem, ale mimo tego spóźniliśmy się na lot. Obydwoje źli wróciliśmy do domu. Oczywiście martwił, z Nowego Jorku zadzwonił do nas mój ojciec, który był emerytowanym strażakiem. Zapytał o numer lotu mojej żony. Ale wyjaśniłem mu, że się na niego spóźniliśmy. Ojciec powiedział mi, że samolot, który miała lecieć moja żona, uderzył w południową wieżę WTC. Byłem zbyt zszokowany, by cokolwiek powiedzieć. Nie było to jednak wszystko, co chciał mi przekazać ojciec. Zamierzał bowiem włączyć się do pomocy. Nie mogę tak siedzieć i tylko się przypatrywać. Muszę coś zrobić, mówił. Oczywiście martwiłem się o jego bezpieczeństwo, tym bardziej, że nigdy nie oddał swego życia Chrystusowi. Po krótkiej dyskusji wiedziałem jednak, że podjął już decyzję. Zanim odszedł od telefonu, powiedział tylko: opiekuj się dobrze moim wnuczkiem. Były to ostatnie słowa, które usłyszałem od mojego ojca. Zmarł, pomagając w akcji ratowniczej. Radość z tego, że moja modlitwa o bezpieczeństwo żony została wysłuchana, szybko zmieniła się w gniew. Byłem zły na Boga, na mojego ojca i na siebie. Prawie 2 lata obwiniałem Boga, że zabrał mojego ojca. Mój syn miał nigdy nie poznać dziadka. Mój ojciec nigdy nie przyjął Chrystusa, ja nie mogłem nawet się z nim pożegnać. Potem stało się coś niezwykłego. Jakieś 2 miesiące temu siedziałem w domu z żoną i synem. Kiedy ktoś zapukał do drzwi, popatrzyłem na żonę i od razu wiedziałem, że nikogo się nie spodziewała. Otworzyłem drzwi i zobaczyłem małżeństwo z małym dzieckiem. Mężczyzna popatrzył na mnie i zapytał, czy mój ojciec nazywał się Jack Matthew. Powiedziałem, że tak. Szybko chwycił mnie za rękę i powiedział: nigdy nie miałem okazji spotkać twego ojca, ale to dla mnie zaszczyt spotkać jego syna. Wyjaśnił mi, że jego żona pracowała w World Trade Center i po ataku była uwięziona w środku. Była wtedy w ciąży i leżała pod gruzami, a mój ojciec był tym, który znalazł ją i uwolnił. Moje oczy napełniły się łzami na myśl o tym, że mój ojciec oddał życie za ludzi takich jak oni. Potem mężczyzna powiedział: jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć. Usłyszałem wtedy od jego żony, że kiedy mój ojciec starał się uwolnić, ona zaczęła z nim rozmawiać i przyprowadziła go do Chrystusa. Rozpłakałem się na tę wiadomość. Wiedziałem już, że kiedy przyjdę do nieba, mój ojciec będzie stał obok Jezusa, by mnie przywitać, a ta rodzina będzie mogła mu podziękować osobiście. Na końcu tak fajnie kończy. Wiem, że nasz Bóg nad wszystkim panuje. Kochani, czasami modlimy się. Czasami nasi bliscy są dla nas ogromnym ciężarem i brzemieniem, bo chcemy, żeby swoje życie powierzyli Bogu. Czasami wydaje nam się, że nic to nie daje, nic się nie zmienia. Ale ty i ja, biegnąc w tym biegu wiary, wytrwaj, trwaj, ufaj. I złóż ten ciężar i to brzemię na Ojca, na Boga Ojca, który jest w stanie ten ciężar ponieść wraz z tobą, pomóc ci. I moi drodzy, to mi pokazuje, że nigdy nie powinniśmy się poddawać i nigdy nie powinniśmy rezygnować. A więc troska, codzienny trud, łuda Boga, to są ciężary, które w tym biegu ty i ja, Bóg mówi: złóż to, zostaw to. Wiecie, czasami to te zmartwienia i troski są tak ogromne, że nie widzimy już niczego jasno. Wydaje nam się, że nasze życie już jest przegrane, że wszystko się skończyło. Tak, Rafał? Czasami tak jest? On to przeżywał, ja to przeżywam, wszyscy to przeżywamy. Wydaje się, że jest koniec. Ale Bóg nagle daje siłę i moc. I w tym biegu mamy też zostawić wszelki grzech. Wszelki grzech. Wiecie, to jest użyte słowo, które oznacza chybić celu, rozminąć się z Bożym celem. Jeżeli nie jestem w woli Bożej, rozmijam się z Bożym celem. A więc złóż grzech, złóż nie tylko ciężary, ale odłóż grzech, odłóż to, co jest nieposłuszeństwem, to, co Bogu się nie podoba, zmień to, zrzuć to z siebie, a krew Jezusa Chrystusa oczyści nas. I zbliżając się do końca, on mówi tak: kiedy tak biegniecie, patrzcie. Nie biegnijcie na ośle, patrzcie. Pierwsze mówi o obłoku świadków. Popatrzcie na tych ludzi, którzy już dobiegli, którzy czasami zapłacili ogromną cenę. W 11 rozdziale wymienia tam ludzi, którzy doznawali cudownych mocy Bożych przez wiarę, ale też ludzi, którzy przez wiarę oddawali życie. Mówi tam o przeżynaniu piłą, o tym, że błąkali się wyrzuceni poza nawias społeczeństwa, tylko dlatego, że wierzyli w Boga i byli przez innych odrzuceni. Patrzcie na ten obok świadków. W 13 rozdziale mówi, patrzcie na wodzów waszych, którzy już dobiegli i bierzcie przykład z ich życia, z ich wierności, z ich oddania i posłuszeństwa Bogu. A więc mamy ten obok świadków, mamy zachętę. Wiecie, czasami jest tak, że patrzymy jeden na drugiego. Ja czasami patrzę na różnych ludzi. Zresztą patrzymy na siebie, obserwujemy, ktoś nas zachęca, ktoś nas zniechęca. Ktoś dodaje nam siły, ktoś zabiera nam siły. Jest tak? Jest tak? Biblia mówi, że jako członkowie mamy sobie dodawać siły. Nie zawsze sobie dodajemy siły. Nie zawsze ja, może komuś dodaję siły. Ale też patrzymy na ludzi, którzy wspaniale biegną. Oni się nie poddali. Mówią, o, ja też wytrwam. I na koniec on mówi, patrząc na Jezusa. Jak Jezus biegł? Jezus patrzył na radość, której miał doznać. I to pozwoliło mu przejść przez krzyż, przez odrzucenie, przez zgardę, przez cierpienie. Dlatego, że widział tą chwałę, która go czeka po tym. Więcej, Izajasz 53 rozdział mówi, Jezus miał tą ogromną radość, która go czekała tam po drugiej stronie, kiedy już złoży swoje życie w ofierze, jak zobaczy wykupionych ludzi, zbawionych ludzi, którzy pójdą za nim, wyzwoleni z mocy ciemności, z wszelkiej niewoli. On widział ciebie i mnie i to dawało mu taką radość i taką determinację, że chociaż modlił się w ogrojcu, Ojcze, jeśli może, niech nie ten kielich minie i krwawy pot wystąpił na jego czoło, to on patrzył daleko poza to i mówił, warto przez to przejść, bo będzie wielu wybawionych i odkupionych ludzi. Widział ciebie i mnie, widział te całe tłumy, które będą stały przed tronem i będą go wielbić za wybawienie, które nam zgotował. Biblia nam mówi, objawienie Jana, że przed tronem Pana będą tłumy. 7 rozdział objawienia mówi, że tam będą tłumy, które będą wielbić Jego imię. Mówi, patrząc na radość, patrząc na tych wybawionych i patrząc też na chwałę, którą miała do Niego wrócić i to wywyższenie, którego miał doznać od Ojca, to pozwoliło Mu przejść przez te zmagania i trudy. Kochani, kiedy biegniesz, pamiętaj, to minie. To, przez co może dzisiaj przechodzisz, te trudności, te zmagania. Pamiętaj, że na końcu jest chwała, jest korona życia, jest błogosławieństwo, które Bóg w Chrystusie i przez Chrystusa nam przygotował. A więc nigdy się nie poddawaj, nie rezygnuj, ale biegnij w tym biegu wiary. Tam jest napisane w Księdze Objawienia takie wiele, wiele mamy tam obietnic odnośnie korony, chwały i tak dalej. Pozwólcie, że przeczytam kilka wierszy. Patrz na to, co jest przed tobą w tym biegu. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Zwycięzcy dam spożywać drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia Jego z księgi żywota i wyznam imię Jego przed Ojcem moim i przed aniołami. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Wyobrażasz sobie siedzieć z Jezusem na tronie? Wyobrażasz sobie, kiedy będzie objawiona chwała Boża i Bóg wezwie cię po imieniu? I dana ci będzie korona i pochwała, ale to jest tylko dla tych, którzy rozpoczęli ten bieg, którzy położyli swoje życie w ręce Jezusa, którzy wytrwale biegną, biegną zwycięsko do końca, nie poddając się. Tak biegnijcie. Tak biegnijmy, kochani.